Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Szanowni Państwo, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś temat: konwencja klimatyczna w Katowicach, COP24, czyli 24. sesja konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ta konferencja odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia tego roku. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, prezydent COP24, tego szczytu klimatycznego, i były minister środowiska. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie radiosłuchaczy, witam serdecznie ojca.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że pan znalazł czas. Bardzo dziękujemy, że możemy o ważnej sprawie powiedzieć. To też w jakiś sposób, jak wspominaliśmy już, konsekwencja tych konwencji, które były podejmowane, czy o bioróżnorodności, czy o opustynnieniu, czy protokół z Kioto. I teraz ta konferencja, kolejna konferencja w Polsce, w Katowicach. Wiemy, że takim odniesieniem jest też i to, co działo się we Francji. W 2015 konferencja COP21, później w Marrakeszu, w zeszłym roku w Niemczech, a teraz w Polsce. Jak to będzie skutkowało, można powiedzieć, dla świata, ale też przede wszystkim dla nas, dla Polaków, na ile to ważne wydarzenie, na ile ważne decyzje na tej konwencji klimatycznej w Katowicach zapadną?
Dziękuję bardzo. Tak, no, z wielu punktów widzenia można spojrzeć na to wydarzenie. Rzeczywiście w grudniu Polska będzie gościła kilkadziesiąt tysięcy uczestników z prawie 200 państw świata. Będą tu reprezentanci również całego biznesu związanego z energetyką, ze przemysłem wydobywczym. Będą tu wszystkie największe banki świata obecne, jak również będą akredytowani dziennikarze i przewiduje się, że na tej konferencji będzie akredytowanych około 3000 dziennikarzy, a więc kilkadziesiąt tysięcy osób, dwa tygodnie obrad tu w Polsce. No, przy okazji w takim dość symbolicznym roku, dlatego że to jest rok stulecia odzyskania niepodległości i z tej okazji jednak pobyt reprezentantów 200 państw świata w takiej liczbie, to jest ogromna promocja Polski, ogromna promocja polskiego dziedzictwa kulturowego, ale również i ogromna promocja polskich osiągnięć gospodarczych w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. Ta konwencja poświęcona jest polityce klimatycznej, a polityka klimatyczna łączy się z polityką klimatyczną świata, z zażegnaniem takich podstawowych problemów występujących na świecie, jak wzrost średniej temperatury, skorelowany jest ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale równocześnie ten wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jest wynikiem z jednej strony spalania tych tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa czy też gaz, ale również ten wzrost koncentracji bierze się również i z tego powodu, że w sposób różny w czasie naszej historii ludzkości na kuli ziemskiej żeśmy użytkowali zasoby przyrodnicze i w wielu rejonach świata dokonaliśmy dużej degradacji gleb, a degradacja gleb to ubytek węgla organicznego. Gleby są największym rezerwuarem węgla organicznego w ogóle na globie ziemskim i ten węgiel w formie dwutlenku węgla funkcjonuje w atmosferze. Ale to znowu skorelowane jest z degradacją tych gleb, a degradacja tych gleb to zanik bioróżnorodności charakterystycznej dla tych gleb, a bioróżnorodność to potencjał biologiczny powodujący zachowanie odpowiedniej produkcyjności tych gleb, więc degradacja, obniżenie produkcyjności to również sprawa produkcji żywności. Coraz mniej tej żywności produkujemy, coraz mniej żywności to głód. Głód a również degradacja gleb, to sprawy związane z pogarszaniem jakości wody, głód, brak wody, migracje w skali ogromnej na wielu miejscach świata, na wielu kontynentach, a migracje, a to również i wykluczenie. A więc ta konwencja klimatyczna ma jakby zażegnać te procesy i w Paryżu w roku 2015 postanowiono właśnie działać w tym kierunku, naprawiając błędy tej polityki, która była prowadzona od 1992 roku. O tej polityce mówił Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice Laudato Si, że od 1992 roku teoretycznie ludzkość realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, która miała zapewnić albo inaczej zażegnać albo zlikwidować te podstawowe problemy, a więc brak wody, brak dobrego powietrza, zanik gatunków, degradacja gleb, obniżenie produkcyjności, głód, migracje, i to się nie stało. Te problemy, które były istotne w 1992 roku, a wtedy zorganizowano szczyt ziemi i pochylono się nad tymi problemami i stworzono podstawy prawne ku temu w formie trzech konwencji: konwencja o ochronie bioróżnorodności, konwencja o upustynnieniu, konwencja właśnie klimatyczna, wraz z załącznikami i różnymi porozumieniami na szczeblu mniejszym niż światowy, zakończyły się niepowodzeniem z wyjątkiem niektórych państw. I takim jednym z państw, które może poszczycić się wielkimi osiągnięciami, to właśnie jest Polska. Polska zobowiązała się do tego, Polska jako kraj należący do grupy państw wysoko rozwiniętych, do tego, że dokona redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery zgodnie z takim dokumentem, który się nazywa Protokół z Kioto, miała dokonać tej redukcji na poziomie 6%, dokonała na poziomie 32%, przy równoczesnym bardzo szybkim wzroście gospodarczym. Dokonała do tego dzięki innowacyjności, dzięki stosowaniu nowych metod spalania, dzięki przebudowie przemysłu na przemysł bardziej efektywny. To jest ta działalność gospodarcza w zakresie redukcji emisji, ale z drugiej strony Polska jest unikatem pod względem możliwości albo sprawności użytkowania zasobów przyrodniczych zgodnie z tą koncepcją czyńcie sobie ziemię poddaną. I takim przykładem są polskie lasy państwowe, jak również i polskie rolnictwo. To rolnictwo tradycyjne, ekstensywne. Użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze, służyły człowiekowi te zasoby przyrodnicze, dawały schronienie, dawały żywność, ale równocześnie zachowały wszystkie rodzime gatunki roślin, zwierząt i grzybów. I te gleby użytkowane przez polskiego rolnika, jak również te lasy użytkowane przez polskiego rolnika zapewniają to, że właśnie Polska przy tym wzroście gospodarczym, przy redukcji emisji wykorzystała również lasy do tego, żeby wychwytywać ten dwutlenek węgla, po to, żeby te lasy dawały coraz więcej drewna, żeby ich było coraz więcej, żeby można było korzystać z tych lasów w formie zwierzyny, w formie produktów leśnych, w formie drewna, i użytkując te zasoby są pomnażane, jest ich coraz więcej, są w coraz większej kondycji, a cały czas służyły człowiekowi. A więc przykład czynienia sobie ziemi poddaną, albo inaczej koncepcja zrównoważonego rozwoju. Wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobami przyrodniczymi. I to chcemy tu podczas tej konwencji, 24. konferencji stron konwencji klimatycznej pokazać. Promocja polskich osiągnięć, polskiego leśnictwa i polskich technologii, to jest jednak duże oddziaływanie na możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej, na możliwości eksportu polskiej technologii w zakresie inżynierii ekologicznej, jak również w zakresie inżynierii technicznej. To mówiąc delikatnie, pomoc światu, ale ta pomoc świata dla świata kojarzy się również i z wzrostem gospodarczym, stworzeniem miejsc pracy na terenie Polski, czyli promocja polskich osiągnięć. I to jest jeden z aspektów, który jest niezwykle ważny w tym symbolicznym roku, pokazanie polskich osiągnięć, polskich sukcesów, w zakresie tego użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka i dobra przyrody. Ale są jeszcze inne rzeczy, do których Polska się zobowiązała, organizując tą konferencję stron konwencji klimatycznej. A chcę powiedzieć, że taka organizacja takiej konferencji stron konwencji klimatycznej to z jednej strony jest ogromne wyzwanie logistyczne, ale tu jesteśmy mistrzami świata pod tym względem, gdyż dwa razy do tej pory organizowaliśmy takie konferencje. Raz w roku 2008 w Poznaniu, to była 14. konferencja stron konwencji klimatycznej. Drugi raz w Warszawie, to był podczas 19. konferencji stron konwencji klimatycznej. I tu na piątkę z plusem wykonaliśmy zadanie w zakresie logistycznym i Polska jest pokazywana jako kraj, który świetnie przygotowuje logistycznie tego rodzaju wielkie konwencje gospodarcze świata. To jest konwencja klimatyczna, to jest w gruncie rzeczy największa konwencja gospodarcza świata. Ale też wspomniałem o tym już poprzednio, te zobowiązania zostały podjęte, żeby zażegnać te główne problemy świata, natomiast one nie zostały zażegnane. Polska jest tu swego rodzaju liderem w tym zakresie, w związku z tym ma dobrą renomę. I w roku 2015, podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, wychodząc naprzeciw jakby również postulatom zgłaszanym przez Ojca Świętego Franciszka w encyklice Laudato Si, świat podjął decyzję, że do tej pory nie osiągnięto spodziewanych rezultatów w zakresie naprawy tego, co zostało zniszczone na kuli ziemskiej, ale najwyższy czas, żeby temu zapobiec. Ale żeby temu zapobiec, trzeba odpowiednio prowadzić politykę klimatyczną, gdyż polityka klimatyczna jest najlepszą polityką i działalnością w tym zakresie, żeby rzeczywiście te problemy świata rozwiązać. I wtedy postanowiono powrócić do korzeni koncepcji zrównoważonego rozwoju, wytyczonych również tymi trzema załącznikami, czyli tymi trzema konwencjami, i postanowiono stworzyć nowe porozumienie, które będzie dotyczyło już wszystkich państw świata, gdyż każde z państw świata ma w sposób racjonalny działać w ten sposób, aby te problemy świata w jakiś sposób załatwić, naprawić i rozpocząć nowy kierunek w zakresie rozwoju gospodarczego dla dobra ludzkości i dla dobra zasobów przyrodnicza, dokładnie żywej przyrody. Stworzono taki dokument. Polska tu odegrała bardzo dużą rolę. Dzięki Polsce powrócono do tych korzeni i głównym celem konwencji porozumienia paryskiego, które zostało przyjęte właśnie na 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, jest wytyczenie jakby mapy drogowej, w jaki sposób mamy osiągnąć ten cel do końca przyszłego, do końca obecnego wieku, z tym, że ten dokument ma powstać właśnie tu, podczas 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. Ten dokument wytyczający tą drogę postępowania do końca obecnego wieku, gdzie wszystkie państwa świata mają w tym uczestniczyć na bazie dobrowolności, na bazie poszanowania specyfiki gospodarczej poszczególnych państw, na bazie zrozumienia, na bazie również współpracy międzynarodowej i pomocy ze strony państw rozwiniętych w kierunku kierowanej w stosunku do państw rozwijających się. A więc cały świat zawierzył Polsce, że tu ten dokument zostanie przyjęty i zgodnie z planem ten dokument ma być ratyfikowany, czyli przyjęty do realizacji za 2 lata podczas 26. konferencji stron konwencji klimatycznej, ale przygotowany ma być właśnie tutaj w Polsce i ma być jakby przyjęty podczas obrad w Katowicach. Jest to wielkie wyzwanie dla Polski, ale również i wielka szansa dla Polski z punktu widzenia gospodarczego, dlatego że z jednej strony ogromna reklama i spełnienie zaufania w stosunku do Polski, gdyż takie zaufanie jest w układzie światowym, a z drugiej strony jakby również i szansa ku temu, żeby w tym w tym postępowaniu zwróci uwagę na polskie osiągnięcia i te polskie osiągnięcia można było również implementować, czy też wprowadzać, pomagając w innych państwach świata, pomagając polską wiedzą, polską technologią, polskim doświadczeniem, po to, żeby to było jak najbardziej efektywne. To jest wielkie wyzwanie przed Polską i myślę, że to wyzwanie zostanie wykonane. Tu jest jedna rzecz, gdzie Polska jest traktowana jako państwo, jedno z czołówki państw w zakresie, powiedzmy, realizacji tej koncepcji wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i oczywiście z respektowaniem praw człowieka, gdzie podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia, prawo do godnego życia, od poczęcia aż do śmierci, a równocześnie prawo do tego, żeby korzystać z tych zasobów przyrodniczych zgodnie właśnie z tym, z tą taką polską jakby domeną, czyli czynienia sobie ziemi poddaną, a ubraną w to hasło zrównoważonego rozwoju gospodarczego świata. To jest, szansa ku temu, żebyśmy to pokazali, ale również i szansa ku temu, żebyśmy to implementowali, a ten autorytet Polski wynika również i z tego, że Polska posiada jedną z najlepiej przygotowanych grup negocjacyjnych, równocześnie rozumiejących wszystkie problemy państw świata, jak również rozumiejących te problemy zarówno tych państw, powiedzmy, małych, jak również państw dużych, tych państw, które są na relatywnie niskim poziomie gospodarczym, jak też państw, które są wysoko rozwinięte, tych państw, które posiadają zasoby naturalne, przyrodnicze, również i energetyczne, jak i państw nie posiadają. Czyli Polska tu jest traktowana dzięki tej grupie osób, która wchodzi w ten układ negocjacyjny, jako też taki kraj, z którym się wiąże pełne jakby takie zaufanie, a również i pełny autorytet, że Polska podoła temu zadaniowi, tym zadaniom. Jak to się stało? Mniej więcej już od roku 1999. Wtedy spotkało Polskę duże wyróżnienie. To był również sukces polskiej dyplomacji w tym czasie. Polak został prezydentem 5. konferencji stron konwencji klimatycznej w Bonn. Za to wtedy to nie Polska była organizatorem, ale Polaka powołano na prezydenta tej konferencji. I wtedy na pewno została ta osoba dobrze zauważona, stała się w pewnym sensie jakimś takim osobą znaną, autorytetem w zakresie polityki klimatycznej i to też z tego powodu zwrócono uwagę na Polskę, ale skorzystano wtedy również z tego osiągnięcia i rozpoczęto kształcenie ludzi. Ludzi młodych, ludzi, którzy są dobrze wykształceni w zakresie właśnie problemów środowiskowych w układzie światowym, ludzi, którzy znają poszczególne państwa świata, ludzie, którzy znają dobrze język angielski i inne języki, ludzi, którzy znają podstawy jakby dyplomacji, nie posiadają kompleksów i możemy tu się porównywać z takimi potęgami w zakresie kreowania polityki klimatycznej, jak Stany Zjednoczone, jak Rosja, ma świetną grupę negocjatorów, jak Niemcy, jak Francja, jak Chiny, jak Arabia Saudyjska. To są te państwa, które mają, ja bym powiedział, dobrze wykształconych negocjatorów, których nie zmieniają od wielu lat, którzy są świetnie przygotowani, którzy wprowadzają coraz młodszych ludzi. Ta Polska grupa osób świetnie wykształcona. Tu chcę wspomnieć o moim zastępcy, panu ministrowi Sałkowi. Człowiek, z którym współpracuję już prawie 20 lat. Patriota, świetny znawca gospodarczy, szczególnie w układzie Unii Europejskiej, znający problemy poszczególnych państw, cieszący się dużym autorytetem wśród państw europejskich, a również cały szereg młodszych ludzi, którzy są dobrze przygotowani logistycznie, którzy znają takie podstawowe działania dyplomacji, nie posiadają kompleksów, są dobrze przygotowani w sensie negocjacyjnym. Tu takie dwie organizacje, które w Polsce współuczestniczą w tym, przynależące oczywiście do resortu środowiska, takie jak Kaszułę czy też Kobizę. I tu serdecznie pozdrawiam tych ludzi. Naprawdę są ludzie świetnie przygotowani i w sensie prawnym, i w sensie merytorycznym, i w sensie językowym, cieszący się dużym autorytetem, a tacy ludzie są potrzebni do przygotowania stanowiska na różnych szczeblach zarządzania tą wielką konwencją gospodarczą świata. A więc mówiąc krótko w tym układzie wprowadzeniem, Polska krajem sukcesu, Polska, która jest przygotowana do tego, żeby zrealizować główne cele porozumienia paryskiego, a główny cel porozumienia paryskiego to osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy obecnego wieku. Co to jest neutralność klimatyczna? Neutralność klimatyczna to jest nic innego jak zrównanie emisji z pochłanianiem dwutlenku węgla. Czyli świat jakby się zobowiązał do tego, że będzie tyle emitował tego dwutlenku węgla z powodu spalania nośników energii, nie tylko, prawda, czyli emitując dwutlenek węgla do atmosfery, ile ten glob jest w stanie pochłonąć z powrotem po to, żeby dobrze funkcjonowały lasy, żeby dobrze funkcjonowały gleby, żeby zachować bioróżnorodność, żeby te lasy i gleby miały pozytywny wpływ na jakość wody, żeby ta woda była dostępna w różnych miejscach świata, żeby służyła człowiekowi, żeby te gatunki, które określamy jako gatunki związane z bioróżnorodnością, żeby również służyły człowiekowi. Polska wzorem dla świata, Polska wielkim autorytetem dla świata, konwencja klimatyczna albo polityka klimatyczna wytyczona porozumieniem paryskim to wielka szansa dla zrównoważonego rozwoju świata, a Polska liderem w tym zakresie. Jest to duże osiągnięcie, jest to wielka szansa na to, żebyśmy z okazji stulecia odzyskania niepodległości również zasłynęli z tego, że stworzyliśmy dokument i ten dokument został adoptowany przez wszystkie państwa świata. Dokument, który będzie implementował, czyli wdrażał porozumienie paryskie. Dokument, który zostanie tu podpisany, zatwierdzony przez wszystkie państwa świata, reprezentowane, chcę również powiedzieć, przecież przez prezydentów, premierów, ministrów środowiska, i że ten dokument pod nazwą dokument tu w Katowicach, katowicki dokument, jako dokument wdrażający politykę klimatyczną wytyczoną porozumieniem paryskim.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, niech to też będzie taki wstęp do naszej wspólnej rozmowy. Dziś konwencja klimatyczna w Katowicach, COP24 w tym roku. Ta konwencja odbywa się w dniach od 3 do 14 grudnia. Telefony do studia dla tych, którzy chcą stawiać pytania, czy może poszerzać też naszą dyskusję, jeżeli chodzi o klimat, o konwencje klimatyczne, bo słyszeliśmy o różnych, chociażby te ostatnie, Paryż, zeszłoroczna Niemiec, czy Marrakesz 2 lata temu. Telefony 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Cześć, 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 c
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ja chciałem takie...
Proszę nam się przedstawić, skąd telefon.
Szczęść Boże, Wojciech z Olsztyna.
Dziękuję.
Dzwonię tak w sprawie COP-u 24, bo głoszone są informacje w internecie, że pan premier Morawiecki dostał polecenie od prezydenta Francji Macrona, aby odwołać pana Jana Szyszko z rezydenta COP-24. Czy pan coś o tym słyszał, panie profesorze? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja wie, przepraszam bardzo, ale no internet ma to do siebie, że wszystko znosi i tego rodzaju informacje, jak pan mówi, się gdzieś tam ukazały. Natomiast, proszę pana, po pierwsze jest to, ja bym powiedział, niemożliwe. A po drugie, wie pan, co pan prezydent Macron ma do tego, że jakby mówił panu premierowi, że ma nie zgodzić się na to, czy też że ma odwołać mnie z prezydenta COP-u. Po pierwsze, jestem w tej chwili nominowany przez państwa Grupy Wschodniej Europejskiej. To nastąpiło prawie 2 lata temu. Później była moja propozycja przedstawiana wtedy, jak sam zgłaszałem propozycję, aby Polska była organizatorem 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. To było w Marrakeszu i wtedy zostało to przyjęte jednogłośnie. No i również ta sprawa była omawiana podczas 23. konferencji stron konwencji klimatycznej w Bonn, kiedy w obecności wielu głów świata, w obecności paru tysięcy osób, prezentowałem swoje służby również i doradcze, które wchodzą w skład albo współpracują z biurem konwencji klimatycznej. Również zostało to zaakceptowane jakby jednogłośnie, bo taka jest procedura podejmowania decyzji w układzie ONZ-owskim. No a poza tym, proszę pana, to o ile by tak było, to znaczyłoby, że Polska w ogóle nie jest krajem samorządnym, niezależnym. To by wskazywało to na to, że Francja traktuje Polskę jako swoją kolonię i daje polecenia, albo inaczej, niech pan sobie wyobrazi, że Polska na przykład powiedziałaby to Francji, żeby Francja odwołała kogoś, który został powołany przez gremium jednak ponadnarodowe, czyli wielonarodowe, i to jeszcze w układzie jednogłośnym. A więc myślę, że tego rodzaju informacje są po prostu jakby wyssane chyba z palca. A poza tym troszeczkę świadczą o tym, że ktoś chyba nie zna procedur, o ile ktoś takiego pisze, albo celowo chce obniżać autorytet Polski.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Lubelszczyzny. Ja w nawiązaniu do tego wypowiedzi pana profesora, pana ministra, sądzę, że został pan zdjęty z tej funkcji, którą pan miał, ze względu na właśnie tą COP24, bo to jest tak duża praca i tak kompetentna osoba w osobie pana profesora, że innej osoby. Ja tu nie widzę w Polsce, żeby poprowadziła taką konferencję. Ale wracając do tego, co pan profesor mówił, pan minister wcześniej w tym pierwszym wystąpieniu, ja nawiążę, byłem teraz, miałem okazję być na naszej polskiej konferencji ogólnopolskiego szczytu energetycznym, bo bardzo się wiąże ta wszystko, ta cała sprawa emisji i tak dalej z energetyką. W tej chwili mamy procedowaną bardzo długą ustawę o odnawialnych źródłach energii i tutaj są jakieś tam pierwsze koszyki. Co pan profesor, co pan minister sądzi o biogazowniach, które w myśl tego, co pan profesor załatwił w COP21 w Paryżu, że lasy absorbując dwutlenek węgla są pożądane, biogazownie też to Skandynawie wymyślili, że absorbują 17 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie. W Polsce biogazownie rolnicze, czy w ogóle biogazownie, to jest po prostu taki totalny margines i również w szykowanej ustawie o energetyce, o OZE, też tym marginesem dalej pozostają. Drugie pytanie, mówił pan o atomie, o gospodarce tej naszej budowie elektrowni atomowej. Pan minister Tchórzewski tutaj powiedział, że nie mamy wyjścia. Ten atom musi być, a chociażby 3000 biogazowni jednomegawatowych to jest elektrownia atomowa. I jeszcze trzecie pytanie. Co pan sądzi o tym, że degradacja, stypowienie Polski, które się mówi, że już Wielkopolska, centralna Polska i o biowęglu, czy to jest dobry kierunek, bo pojawiły się możliwości produkcji tego biowęgla. I jak gdyby sumując te wszystkie pytania, owszem, jesteśmy jak gdyby liderem w świecie, jeśli idzie o emisję, ale czy jest możliwość przeniesienia tego na nasz kraj, na naszą gospodarkę? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu.
Dziękuję bardzo. No, bardzo szeroka tematyka, ale pierwsze, ja nie zostałem zdjęty z prezydenta COP24, dlatego, że ja jestem nominowany przez no, jednak gremium międzynarodowe, czyli tak jak już powiedziałem, grupę wschodnioeuropejską. Ona wysunęła kandydaturę moją, która wynikała również z tego, że Polska, no i wsparta jest tym, że Polska zgłosiła, za zgodą oczywiście Rady Ministrów, a byłem tym, który zgłaszał to w Marrakeszu, no chęć organizacji 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. Natomiast no, nie jestem ministrem, co nie ulega wątpliwości, że w jakiś sposób stworzyło nową sytuację i ona powiedzmy, musi być odpowiednio zorganizowana, żebym mógł wypełniać swoją rolę jako ten, który jednak no, jest w tej chwili nominowany do szefa wszystkich ciał konwencji klimatycznej, jak również no, prezydenta wszystkich państw, które ratyfikowały czy też podpisały porozumienie paryskie wynikające z konwencji klimatycznej. A więc nie, to wygląda w ten sposób. Prawda, teraz jeżeli chodzi w ogóle o biogazownie i polskie lasy. Polskie lasy są w stanie pochłonąć, i to żeśmy wykazali, około 50 milionów ton rocznie dwutlenku węgla. A więc to jest to ogromna ilość, która może być pochłaniana po to, żeby chronić bioróżnorodność, żeby chronić gleby, żeby regenerować lasy, żeby tworzyć nowe lasy, bo teoretycznie mamy, albo i praktycznie mamy do roku 2030 doprowadzić do 30% lesistości kraju. To jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości. I tu no, trzeba by zalesić około 2 milionów hektarów, a 2 miliony hektarów, no to jest około, z tego samego zalesienia, to jest około 32 milionów ton dwutlenku węgla, gdyż jeden hektar średnio w Polsce pochłania, i to jest dokładnie wyliczone, około 16 ton dwutlenku węgla rocznie, 1 hektar. A więc jest to również no, dość poważny zastrzyk w sumie, bo przecież to zalesienia, to mogą być lasy zarówno państwowe, jak również lasy prywatne, a więc to jest, no, ja bym powiedział, dość poważny zastrzyk finansowy po to, żeby tworzyć te powierzchnie leśne, a równocześnie, żeby one wychwytywały dwutlenek węgla i miast ten dwutlenek węgla no, w jakiś sposób inną technologią zmniejszać jego koncentrację w atmosferze, no to najprostszą i najbardziej efektywną metodą jest wykorzystanie ku temu lasów, jak również i gleb rolnych. I taki program również jest opracowywany, a chcę powiedzieć, że w tym programie rolnym Polska taki program zaproponowała Francja, Polska jako pierwsze z państw no, wsparło tą inicjatywę, z tym, że w układzie Francji jest to no, 4 promile, a u nas dotyczy to dość poważnych procentów i dotyczy to rzeczywiście konkretnego wymiaru lasów, a nie tylko regeneracji samych gleb rolnych, które, no, gdzie ten program w Polsce również istnieje. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, prawda, bo cała polityka klimatyczna ma zmiary do neutralności klimatycznej, czyli coraz mniej emitować. No i Polska to ma ogromną szansę ku temu, żeby wykorzystać te naturalne zasoby odnawialnych źródeł energii, najbardziej efektywnej, jakimi są zasoby geotermalne. Te zasoby geotermalne według szkoły profesora Juliusza Sokołowskiego wielokrotnie przewyższają nasze potrzeby z punktu widzenia no, ciepła. Ciepło, a z tego również można produkować przy odpowiednich technologiach i energię elektryczną. Ale jest no, niezwykle tym ważnym emiterem, czyli produkcja ciepła, to jest duża emisja dwutlenku węgla do atmosfery. A więc wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które byśmy tylko wykorzystali dla celów ciepłowniczych, to całkowicie nam no, eliminuje emisję spowodowaną właśnie uzyskiwaniem energii cieplnej do ogrzewania naszych domów, czy też do ciepłej wody w mieszkaniach. A więc wielka szansa ku temu i chcę powiedzieć, że ta szansa no, nie jest wykorzystywana do tej pory, nie była wykorzystywana do tej pory, dopiero rząd PiSu, zarówno w tym okresie, jak działał w roku 2005-2007, to był priorytet wtedy, wynikający również ze zobowiązań naszych w stosunku do Unii Europejskiej, gdyż mieliśmy osiągnąć wtedy 14% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym i wtedy żeśmy zwracali bardzo dużą uwagę na sprawy związane z wykorzystaniem zasobów geotermalnych i to był priorytet, no ale jak ten priorytet zakończył się za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to tego żywym przykładem, ewidentnym i skandalicznym również przykładem jest geotermia toruńska, która no, została, ten otwór wydobywczy został uruchomiony o ogromnych możliwościach wykorzystania ciepłej wody, natomiast przez 8 lat był całkowicie blokowany, a w tej chwili są pewne kłopoty, dlatego że to ciepło jest jakby, dostawa tego ciepła jest zagospodarowana, podpisane wieloletnie kontrakty i potencjał jest, a nie ma zbytu. Mimo że gdyby się to zaczęło użytkować, no to ta energia byłaby tańsza, a równocześnie całkowicie bezemisyjna. I niezwykle stabilna. Przecież geotermia to jest ciepło zmagazowane na głębokości gdzieś około 3 km, gdzie wystarczy skorzystać tylko z tego zbiornika ciepłej wody, z tego wielkiego pieca centralnego ogrzewania i podłączyć go do kaloryferów. I z niego można korzystać zarówno zimą, jak i latem. Stałe źródło energii, odkręca się tylko, no ja bym powiedział, kran z ciepłą wodą i to wykorzystujemy. Czy jest słońce, czy go nie ma, czy deszcz pada, czy nie pada, czy jest wiatr, czy nie ma wiatru, to wszystko można wykorzystywać. Czyli mamy ogromny magazyn ciepła na głębokości ziemi. No, tu jest jeszcze geotermika, ale to jest już bardziej, mniej przebadana sprawa. Wraz z głębokością temperatura wzrasta mniej więcej na każde 100 metrów 3 stopnie, więc proszę sobie wyobrazić, że na głębokości 7 kilometrów no, mamy temperaturę już kilkuset stopni, gdzie można również ją wykorzystywać. Ale to było pomijane zupełnie, geotermia szczególnie była blokowana. No, geotermia, tak jak już powiedziałem, toruńska jest tego przykładem. No i jest wielką szansą, ale mamy jeszcze inne zasoby i tu pan wspomniał o biomasie i o biogazowniach. No i ten program, który jest uruchomiony w tej chwili w Polsce przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, program pilotażowy, samowystarczalność energetyczna terenów wiejskich na bazie odnawialnych źródeł energii, gdzie głównym nacisk właśnie jest kładziony na biomasę. Biomasę leśną, jak również biomasę rolną. Czyli wszelkie odpady, zarówno w tej, no, w hodowli, czy też w produkcji roślinnej, mówiąc tym językiem takim już nowoczesnym, czy w produkcji zwierzęcej, no to można w biogazowniach zamienić na gaz. I te próby, które zostały zrobione, te programy, które zostały zrobione i konferencje, które międzynarodowe były organizowane tu w Polsce, mówią wyraźnie, że Polska, ta niezurbanizowana Polska, ta no, terenów wiejskich może być całkowicie wystarczalna energetycznie na bazie odnawialnych źródeł energii, między innymi biomasy, jak również no, w dużych ośrodkach miejskich, szczególnie na bazie geotermii, dlatego że geotermia jest bardzo tanim źródłem energii pod jednym warunkiem, że ma się odbiorcę, a więc raczej w dużych miastach, prawda, tam gdzie jest infrastruktura, no to wtedy budowanie geotermii jest zdecydowanie tańsze, nie mówiąc o tym, że jest równocześnie bardzo nieemisyjne. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, tak, rzeczywiście tego rodzaju koncepcje są, popierane między innymi właśnie tym, że Polska zobowiązała się do tego, że musi dokonać redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery zgodnie z postulatami, które proponuje Komisja Europejska, z tym, że musimy pamiętać, że o ile mówimy o porozumieniu paryskim, to porozumienie paryskie dotyczy świata, a porozumienie w formie pakietu klimatyczno-energetycznego na forum Unii to jest porozumienie bardzo mocno lokalne i ono może być przyjęte, natomiast te porozumienia lokalne mogą no, być zaadaptowane czy też przyjęte przez konferencję stron konwencji klimatycznej pod jednak pamiętając jednak o tym, że Polska jest państwem niezależnym i powinna realizować swoją politykę klimatyczną z poszanowaniem własnej specyfiki gospodarczej, jak również no, całkowicie dobrowolnie. To jest właśnie sens porozumienia paryskiego. A specyfiką gospodarczą Polski jest to, specyfiką tą jest to, między innymi z punktu widzenia, patrząc z punktu widzenia zasobów energetycznych, że prawie 90% całego węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski. Więc jest to w tych obecnie technologii wydobycia szacowane na kilkanaście miliardów ton. Tyle samo w sensie wymiernym mam węgla brunatnego, to jest 1/4 zasobów całej Unii Europejskiej, przebogate zasoby gazu łupkowego, w trochę dostępnych, te zasoby są w innych technologiach niż są znane w kraju, no, który rozwinął wykorzystanie gazu łupkowego, myślę, w Stanach Zjednoczonych. Nasze zasoby ze względu na inne położenie, inną głębokość wymagają innej technologii. Ale to wszystko przed nami. Cieszmy się, że mamy to. No przy okazji jeszcze wielkie zasoby geotermalne. I tu trzeba zrobić pełną analizę. I ciągle jestem jako no, powiedzmy, no, osoba, która akurat w pewnym sensie ma dosyć duży kontakt z największymi, z największej sławy fizykami jądrowymi, którzy wyraźnie mówią, że trzeba zrobić pełną analizę kosztów i strat, a w tej chwili ta technologia jądrowa jest, no, poszła tak bardzo mocno, tak mocno się rozwinęła, że no, chociażby sam fakt, że energetyka jądrowa jest stosowana w łodziach podwodnych, a jest to już mikroenergetyka, prawda? Więc nie trzeba koniecznie korzystać no, z jakichś bardzo starych technologii wojennych, opartych o wielkie reaktory, prawda? I niezwykle równocześnie drogie. To jest jedna rzecz, a po drugie trzeba rzeczywiście powiedzieć, czy to jest nam potrzebne. Czy to się mieści w naszych no, zobowiązaniach wynikających również z porozumienia paryskiego, gdyż mamy dążyć do neutralności klimatycznej, a neutralność klimatyczna, czyli tyle, ile emitujemy, tyle, ile pochłaniamy, no skoro mamy lasy, skoro mamy tak bogate zasoby energetyczne, no to trzeba dokładnie wyliczyć, czy nam się opłaca uzależniać od jakiejś czyjejś technologii, na ogół opartej o jeszcze technologie wojenne i powiedzmy, no zainwestować bardzo dużo w taką energetykę, pamiętając o tym, że no, jakby dwutlenek węgla nie jest już w tej chwili przeszkodą, gdyż ten dwutlenek węgla możemy sobie, to pochłanianie tego możemy sobie wpisywać nie tylko w tym, co zalesimy na terenie Polski, co będziemy regenerowali na terenie Polski, ale również takie potrzeby są wielkie w innych państwach świata i tu można nawiązać pewną współpracę. A myślę, że wiele państw świata powinno skorzystać z polskiej szkoły leśnictwa, z polskiej tej wspaniałej takiej inicjatywy polskich farm węglowych, rozwiniętych bardzo mocno przez byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, przez pana doktora Konrada Tomaszewskiego. On to implementował. Całe bardzo duże powierzchnie doświadczalne, między innymi w zakresie możliwości wykorzystania właśnie pochłania przez lasy i stymulowania w kierunku produkcji i biomasy, jak również i ochrony bioróżnorodności. Więc mamy tutaj wielkie, wielkie osiągnięcia. A więc energetyka jądrowa no, musi być poparta i takie jest zresztą stanowisko Światowej Organizacji Naukowców zrzeszających noblistów, w tym fizyków jądrowych, które mówią, że jest to fakt, że można tu obniżyć emisję, ale trzeba również przeprowadzić pełną analizę ekonomiczną, czy to się rzeczywiście opłaca. Z punktu widzenia, ja mówię w tej chwili takiego pobieżnego, z punktu widzenia porozumienia paryskiego, no mogę powiedzieć, że są poważne wątpliwości. Polska może być samowystarczalna energetycznie, a równocześnie to, co emituje, może pochłaniać przez lasy. I takie analizy są również zrobione. Jeżeli chodzi o stepowienie Polski, muszę powiedzieć, że tu była taka koncepcja, pamiętam w latach 50., no już jestem trochę leciwym człowiekiem, w latach 50., w latach 60., szczególnie szkoła taka szczecińska, pani profesor Horsztarenko mówiła o stepowieniu Polski. Ona przytaczała jakby przykłady na to, że pojawiały się gatunki charakterystyczne dla tych układów kserotermicznych i troszeczkę stepowych, ale myślę, że to można rzeczywiście, ten proces być może występuje, trzeba by go dokładnie zidentyfikować, takie doniesienia są, ale można rzeczywiście załatwić na bazie inżynierii ekologicznej poprzez właśnie regenerację gleb, również poprzez wykorzystanie tego, co pan powiedział, biowęgla. To tyle, bo dziękuję panu bardzo za te obszerne, ja bym powiedział, pytania, bo widzę, że mam do czynienia jednak z zawodowcem, z profesjonalistą. Dziękuję panu za te uwagi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja miałbym do pana profesora dwa pytania. W wymiarze globalnym, jak chodzi o politykę energetyczną, to to są ogromne pieniądze, ogromne byśmy powiedzieli. Czy możemy jednak uznać, że w perspektywie czasu na przyszłość polityka ta klimatyczna jest pierwotniejszą wobec polityki energetycznej. Pierwotniejszą na tej zasadzie, że nawet jeżeli ktoś wyprodukuje sobie dużo energii i tak dalej, on jednak zostanie podcięty, jego skrzydła zostaną przez to, że na przykład wyemituje zbyt dużo CO2, a nie będzie miał zdolności pochłaniania na przykład tego, co wyemituje i jednak jego gospodarka stoczy się w dół. Czy to jest prawidłowe myślenie, czy nie? Drugie pytanie. Jak chodzi o geotermię toruńską, czy znany jest panu profesorowi przypadek, bo wiemy, przyznał to i to otwartym tekstem ówczesny wicepremier, że inicjatywy toruńskie były dyskryminowane. Z premedytacją przez rząd Donalda Tuska były dyskryminowane. Pana, który bryluje w tej chwili na salonach w Unii Europejskiej i on praktycznie bardzo ładną tam twarz propagandową stara się roztoczyć przed sobą. Natomiast te inicjatywy były dyskryminowane i jeżeli tego typu i blokowane, jak pan mówi, z różnych stron, czy znany jest przypadek, żeby tak bardzo aktywni ekolodzy przyszli w sukurs geotermii toruńskiej. To miałbym takie pytania, bo być może tutaj, kiedy widzimy tych bardzo aktywnych albo nadaktywnych ekologów, prawda, czy oni również tutaj przyszli, żeby wspomóc w jakiś sposób geotermię toruńską, kiedy się eksploatuje ciepło ziemi, z zachowaniem zero emisji CO2. Posłucham na antenie.
Dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję również za te pytania i widzę, że znowu mam do czynienia z profesjonalistą. Prawda, to nie ulega wątpliwości, że limitami i wskaźnikami można wyeliminować różnego rodzaju nośniki energii. O ile pan przyjmie na przykład wskaźnik emisyjności w stosunku do jednostki pozyskiwanego ciepła, czy też energii elektrycznej, no to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że węgiel kamienny jest bardziej emisyjny w porównaniu z ropą naftową, gazem, już nie mówiąc oczywiście o energetyce jądrowej. A więc ten wskaźnik na pewno może być czynnikiem, który będzie mocno ingerował w życie gospodarcze poszczególnych państw i może rzeczywiście je ograniczać. I przykładem tego jest chociażby Polska. No, Polska ma te ogromne zasoby tego podstawowego nośnika energii, jakim jest węgiel kamienny. To jest przecież nasz podstawowy nośnik, do którego jest przystosowane są technologie. I narzucenie Polsce limitów emisji, czy też w przeliczeniu na jednostkę produktu, czy też w ogóle w układzie globalnym, to jest nic innego jak sterowaniem polskiej gospodarki, prawda? Poprzez, powiedzmy, taką ingerencję. No niech pan zauważy, jak się zmienił w ogóle świat. Przecież jeszcze nie tak dawno martwiliśmy się o to, że zabraknie nam węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu. Z punktu widzenia ropy naftowej, przecież cała technologia szła w tym kierunku, żeby produkować samochody, które będą jak najmniej użytkowały nośnika energii w formie, powiedzmy, ropy naftowej czy też benzyny. I wtedy te rekordy były bite. Chodziło o to, że prawie ten silnik nie spalał 1 litra na 100 kilometrów, prawda, przy ogromnych tam zdobyczach techniki. Natomiast w tej chwili o tym się już nie mówi. W tej chwili może samochód i zużywać, powiedzmy, 100 litrów na 100 kilometrów, byleby nie emitował dwutlenku węgla. Czyli poszliśmy w jak gdyby inną technologię. Niech pan zauważy, prawda, nie jest ważne to, z punktu widzenia tego, kto ma ile zasobów energetycznych u siebie na podwórku. Może mieć zgromadzone bardzo dużo węgla, ale my mówimy, nie to jest ważne, że tego masz. Ważne jest to, ile my ci damy limitu, który musisz puścić z komina. I ile chcesz mieć ciepło, dostałeś limit, to w takim razie kupuj gaz, bo jak nie będziesz gazu używał, to przekroczysz limity, a wtedy będziesz musiał to dokupić. Ja mówię tutaj upraszczam całą sprawę, natomiast pokazuję problem, jak to jest ważne z punktu widzenia możliwości oddziaływania na różne gospodarki przez różne państwa świata. Za pomocą nie tego, że się ma zasoby energetyczne, tylko za pomocą tego, że się ma jakieś nowe technologie. I na to trzeba zwrócić uwagę. I właśnie porozumienie paryskie mówi o tym, specyfika gospodarcza poszczególnych państw i dobrowolność zobowiązań. Oczywiście jest to bardzo trudne do realizacji, to wymaga niezwykłej sprawności dyplomatycznej i negocjacyjnej, ale jest to oczywiście możliwe, a tak jak już pan tu zauważył, bardzo mocno również i niebezpieczne. Pan pewnie powiedział o panu wicepremierze z PSL-u, prawda, który powiedział rzeczywiście, że nastąpiła dyskryminacja, bo nastąpiła, nie ulega najmniejszej wątpliwości, ze względów politycznych, powiedzmy sobie szczerze, dyskryminacja geotermii toruńskiej. I to kosztuje bardzo dużo. Zarówno budżet państwa, jak również i jest bardzo, ja bym powiedział, kosztowne z punktu widzenia środowiskowego. Dlaczego budżet państwa? No, ta geotermia toruńska dostała pieniądze, fundusze, notabene zgodnie z prawem, przez Narodowy Fundusz, który miał priorytetem, jego priorytetem było to, żeby znaleźć takie odnawialne źródła energii, które by zapewniły zobowiązania nasze wynikające z traktatu akcesyjnego. Jak już powiedziałem, mówiłem tu chyba poprzednio, tu przed chwilą, że Polska zobowiązała się, że do roku 2010 będzie miała w ogólnym bilansie energetycznym 14% udziału, to będą odnawialne źródła energii. Wtedy widzieliśmy tu ogromną szansę w geotermii, dlatego żeśmy sobie pozwolili, że to będzie priorytet, a o geotermii toruńskiej dowiedziałem się dopiero wtedy, kiedy prasa lewicowa zaczęła pisać, że tu jest tanie grzanie, jak się wyrażano w tym czasie, ojca dyrektora. I wtedy się z tym zainteresowałem. Rzeczywiście wszystko było leg artis, wszystko zgodnie z prawem. Natomiast Platforma Obywatelska, jak odzyskała władzę, zaczęła szukać tak zwanych haków i cofnęła te pieniądze. Za to budżet państwa musiał w końcu zapłacić duże odszkodowania, tylko dzięki, ja bym powiedział, dobremu sercu Fundacji Lux Veritatis i ugodzie, jaką została zawarta, budżet państwa poniósł tylko straty rzędu paru milionów złotych, a prawdopodobnie, gdyby doszło do ostatecznej rozprawy, te straty budżetu państwa byłyby zdecydowanie większe. Ale jeszcze jest druga rzecz, to jest to, że jednak to ciepło z tej geotermii powinno tu być zainstalowane już 8 lat temu. Jakie są straty środowiskowe? Po pierwsze, byłoby to tańsze ciepło, ludzie by zyskali, a potem nie byłoby emisji. Już nie mówię o dwutlenku węgla, również o wszelkich teraz tak niezwykle modnych pyłach PM2,5, czyli pyłach zawieszonych PM2,5 i PM10. I aktywność ekologów. Prawda, w ogóle tu chciałbym raz na zawsze albo rozpocząć tą dyskusję. Nie mówmy tu o ekologach, bo ekolog to jest naukowiec, który zajmuje się albo i rozumie procesy zachodzące w układach przyrodniczych, rozumie rolę człowieka w korzystaniu tych zasobów przyrodniczych, czyli zajmuje się również inżynierią ekologiczną. To są pewne hasła, które można określić, pan dyrektor Tomaszewski to określa jako ekocentryzm, to można określić jako ruchy, prawda, które starają się wymóc na bazie bardzo często braku podstawowej wiedzy właśnie ekologicznej, pewne decyzje, które pasują do ideologii, która uważa, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, i w związku z tym trzeba człowieka eliminować zbytności na świecie, ograniczyć jego liczebność jak najbardziej, prawda? A w tej chwilce trzeba mu utrudnić działalność, a największą formą ochrony jest niewycinanie drzew, a więc się nie patrzy, że leśnicy sadzą ogromne ilości, że wzrasta ilość lasów i tak pozostaną oskarżeni, że są ci, którzy wycinają drzewa. I drugą formą ochrony to jest niezabijanie zwierząt i też powiedzą, tak, ale oni zabijają te biedne sarenki, które występują w lasach, zabijają, mordują i to w tych prostych hasłach dociera również do ludzi, którzy stracili ten kontakt z przyrodą, z tym zużytkowaniem. Są to hasła chwytliwe i to jest swego rodzaju ideologia. A więc te ruchy uważam, że powinny być bardziej dokształcone i w tym kierunku inicjatywa również szła moja jako ministra środowiska, aby to tak zwane organizacje ekologiczne jednak posiadały pewną wiedzę i w związku z tym posiadały w swoich strukturach pewne osoby, które legitymują się jednak pewnym poziomem wykształcenia. A więc ekolog to ten, który rozumie układy przyrodnicze i ekologiem dla mnie zawsze będzie, bardziej ekologiem będzie leśnik, bardziej ekologiem będzie rolnik, ekologiem będzie powiedzmy użytkownik, czy też hodowca ryb, bo on ma pojęcie o tym. Natomiast ci, którzy nie potrafią rozpoznawać gatunków, prawda, myli im się zwierzę, prawda, z rośliną, myślę, że to nie jest chyba... To są ludzie być może o wielkim sercu i o wielkiej sympatii w stosunku do zasobów przyrodniczych, ale na ogół charakteryzuje się totalnym brakiem zrozumienia funkcjonowania układów przyrodniczych.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
No i szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Marcin z Białegostoku. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Kto jest odpowiedzialny za sytuację w Puszczy Białowieskiej? Bo tak naprawdę kto za to zapłaci? Tam masa gnijącego drewna jest i jest masa emitowanego dwutlenku węgla. Jak to się ma właśnie do tej rzeczywistości teraz? Także dziękuję i czekam na odpowiedź od pana profesora.
Dziękujemy. Panie profesorze?
Dziękuję za to pytanie. No, na to pytanie starałem się wielokrotnie odpowiadać, dlatego że akurat tu stosunkowo prosto znaleźć odpowiedzialnego. A mianowicie, na czym polega cały problem? Cały problem polega na tym, że Puszcza Białowieska została w roku 2008 wpisana albo włączona do sieci Natura 2000. Dlaczego została włączona do tej sieci? Dlatego, że na terenie Puszczy Białowieskiej występowały określone siedliska, albo może najpierw określone gatunki ptaków, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, gdyż wymagają według prawa i według dyrektywy ptasiej różnych form ochrony. I na terenie Puszczy Białowieskiej zainwentaryzowano pewną strukturę występujących ptaków. Tego ptaka jest bardzo duże, tego jest mniej, tego jeszcze mniej, tego jeszcze mniej, prawda? Czyli struktura występujących gatunków. No i również i to było zapisane w tak zwanym dokumencie, który żeśmy wysłali, mówimy, to tyle mamy. No i komisja obradowała, były specjalne ciała i stwierdziły, tak, ten obszar jest niezwykle ważny i w związku z tym wpisujemy go i ma tak być. Czyli państwo polskie zobowiązało się do tego, że będzie te gatunki tam występowały, one są różnej hierarchii wartości, ewentualnie gatunki, które są bardziej jakby takie cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej, skali właśnie całej Unii Europejskiej, mogą podnieść swoje występowanie ilościowe. I druga rzecz, to zostało zapisane. I druga rzecz, ten cały sam obszar został również wpisany z punktu widzenia innej dyrektywy, a mianowicie dyrektywy habitatowej, gdyż na terenie obszaru Puszczy Białowieskiej występują siedliska, czyli nie gatunki, tylko zbiory gatunków, gdzie widoczne to jest bardzo mocno na podstawie gatunków roślinnych, a więc są określone siedliska, więc no, tak mówiąc językiem prostym, na przykład siedliska ubogich borów sosnowych, gdzie jak się spojrzy na runo, no to występuje chrobotek, zająca widać na 3-4 oddziały, prawda, stoją sosny, ale są bardzo ubogie i tam na przykład występuje chrobotek reniferowy, czyli Cladonia rangiferina. I to uznano, że to jest ważne i to powinno trwać. I tego było tam, powiedzmy, i tam 0,5%, czy 1%, czy 0,1%. I to żeśmy wpisali również w pewien dokument. I taki dokument został stworzony dla siedlisk i gatunków charakterystycznych dla tych siedlisk. Dlatego, że ten ubogi bór sosnowy ma takie gatunki, no ci, co chodzą na grzyby, wiedzą, że tam się bardzo dobrze chodzi, powiedzmy, i zbiera na przykład podgrzybka w takich drzewostanach gdzieś około 40-letnich, a jakbyśmy tam mieli taką drzewostan, powiedzmy 3-4-5-letni, to świetnie się tam będzie zbierało na przykład maślaki, prawda, one tam występują. Ale obok są inne drzewostany, na przykład drzewostany liściaste, prawda, i tych było tam tyle i tyle hektarów, taki i taki procent. Czyli te siedliska, ja mówię tu w formie widocznym, tak dla no, normalnego zjadacza chleba, w formie innych gatunków występujących gatunków drzew. Czyli są to tak zwane siedliska. Siedliska, które mówią, w tych siedliskach mogą być takie drzewostany, a z takimi drzewostanami są związane takie i takie gatunki. A więc i gatunki związane z ptakami, gatunki związane z owadami, gatunki związane, akurat to nie wchodzą w sieć Natura 2000, czyli w cenne jakby z punktu widzenia Unii Europejskiej, mimo że się nad tym zastanawiam, chociażby i grzyby. I my żeśmy w roku 2008 powiedzieli, na terenie Puszczy Białowieskiej mamy ponad 30 parę tysięcy hektarów gruntów, to stanowi 63% powierzchni całego obiektu Puszczy Białowieskiej. Mamy również tam jakieś 4% lasów bagiennych, ileś tam olsów, co. I żeśmy się zobowiązali, że to będzie trwało. Czyli cały obszar Puszczy Białowieskiej został wyznaczony z punktu widzenia na siedliska i gatunki charakterystyczne dla tych siedlisk, łącznie z ptakami i owadami, jak również z punktu widzenia ptaków, które występują tam. I to miało być zapewnione integralność jednego i drugiego. O ile by ginęły siedliska, to znaczy, że giną gatunki, integralność tych obszarów jest naruszona. I to był stan rok na 2008 i żeśmy się do tego zobowiązali, że to będzie trwało i to jest prawo Unii Europejskiej. O ile by cokolwiek tam zginęło, jakiekolwiek gatunki, mieliśmy takie przykłady, no to mogą nas pozwać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby dojść, co jest przyczyną zaniku jakichś tam siedlisk albo gatunków, no i kto ewentualnie ma ponieść za to odpowiedzialność, łącznie z karą regeneracji układów, jak również w drastycznych przykładkach z karą załamanie prawa Unii Europejskiej. I co się okazało? No, od razu chcę powiedzieć, że Puszcza Białowieska to jest park narodowy, który ma swój plan ochrony i 3 nadleśnictwa gospodarcze, które mają swoje plany urządzania lasu. I dzięki temu, że w ten odpowiedni sposób użytkowano te lasy, o czym mówił plan urządzania lasów, one się powtarzają co 10 lat, jest udokumentowana historia od 100 lat, co było w poszczególnych wydzieleniach, czy też na mapie, w których miejscach to tam było, co człowiek sadził, co nie sadził, prawda? To występowało. I czyli to, co było zarejestrowane w roku 2008, było pochodną tego, co się stało w przeszłości, czyli pochodną użytkowania. A więc Park Narodowy był tak, jak taki sposób użytkowany, miał odpowiednie prawa ochrony, a poszczególne 3 nadleśnictwa gospodarcze takie i miały taką strukturę siedlisk i gatunków. Czyli to tak samo jak w Puszczy Białowieskiej są zapisane jako gatunek cenny, oczywiście bocian biały, ale bocian biały nie łazi, przepraszam bardzo za wyrażenie, po młodnikach sosnowych, po tyczkowinach sosnowych, po gęstych dąbrowach, po lasach bukowych, a tam akurat bukowych nie ma, prawda, ale po lasach powiedzmy tam jesionowych, czy też przy polsach, on po prostu chodzi po łąkach. I co jest formą ochrony dla łąki? No użytkowanie tej łąki, czyli koszenie tej łąki, gdyż jak nie będziemy kosili tej łąki, to ten gatunek zginie. I tak samo, te gatunki, które zostały tam włączone na tym obszarze 60 paru tysięcy hektarów, obejmujących Park Narodowy i te 3 nadleśnictwa gospodarcze, występowały gatunki i siedliska. I w pewnym momencie społeczność nas zaczyna informować, i również leśnicy, że dzieje się coś złego. Dlaczego? Giną siedliska i giną gatunki te ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Zamierają drzewostany. A więc jedziemy. To jeszcze jest rok, tam powiedzmy 2013-2014. Jesteśmy wtedy w opozycji. Ja jestem oczywiście Sejmem. Jako członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jedziemy. No i widzimy, rzeczywiście zamierają tysiące albo miliony drzew. No i dochodzimy dlaczego. Otóż w roku 2012 zmieniono sposób użytkowania. Czyli zmieniono to, co stabilizowało ten cały układ, że występowały te gatunki i te siedliska, to było to, że te drzewostany były sadzone i one dorastały do pewnego wieku i trzeba było pozyskiwać odpowiednią ilość masy po to, żeby zachować tą strukturę siedlisk i gatunków. Ze względu na dobre serce, ze względu na wielką presję różnych ludzi, którzy właśnie nazywali się również i ekologami, zmniejszono pozyskanie. Czyli przestano usuwać również i chore drzewa. To dotyczy szczególnie świerka. No i spowodowało to epidemię chorób, które dotyczyły drzewostanów sadzonych w przeszłości, a jednowiekowych, starzejących się, które wymagały ochrony, albo inaczej najlepszą formą leczenia to usunięcie tego chorego organizmu, żeby go, powiedzmy, żeby nie zarażał, i kontrola dokładna tych drzew, które tam się starzeją. Zmieniono ten sposób użytkowania, przestano użytkować, przestano pozyskiwać i widzimy, że zamiera to. Więc w roku 2016 zrobiliśmy pełną inwentaryzację. pełniutką inwentaryzację na 1400 powierzchniach badawczych, to lasy państwowe, to jest wielka zasługa dyrektora Konrada Tomaszewskiego. Zrobiliśmy pełną inwentaryzację, 200 specjalistów od poszczególnych grup owadów, poszczególnych gatunków owadów, poszczególnych gatunków roślin, zespołów roślinnych, do ptaków, do innych kręgowców. Zrobili inwentaryzację w stosunku do siedlisk i co się okazało? Że zginęło, zamarło 3000 hektarów grądów. Tam, gdzie był wysoki poziom wód gruntowych, to zamieniło się w tereny bagniste. Drzewa zamarły, poprzewracały się te z dziuplami, prawda, te, gdzie tam występują te cenne gatunki, również i dzięcioła. No jak to drzewo się przewróciło z tą dziuplą, no to ten dzięcioł raczej nie pływa pod wodą, prawda, i nie zamieszkuje tej dziupli zalanej wodą. A więc zginął również i nie ma tam miejsca gniazdowania dla tych dzięcioła. Tam są takie dwa gatunki cenne, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety. No ale również nie ma tych gatunków chrząszczy, które żyją między korą a drewnem albo w drewnie, dlatego że jak zostało to zalane wodą, no to niestety one też również i zginęły. No, inny układ. Tam, gdzie zamarły połacie drzewostanów na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, no tam pojawiły się zespoły trawiaste. Drzewa się przewróciły. Zarosło to trzcinnik, no nie wiem, czy państwo, ale tu pan na pewno wie. No i tam również nie ma miejsca dla dzięcioła, bo w leżącym drzewie on nie będzie robił gniazda, jak również no, gatunki sów i tak dalej, i tak dalej. Prawda, stwarza się warunki dla innych, ewentualnie przebywających okresowo tam zwierząt. Zginęły gatunki i o tym poinformowaliśmy Komisję Europejską. I tu jest ktoś winny. Ktoś doprowadził do tego, że zginęło 3000 hektarów, że zamarło kilkanaście milionów drzew o masie prawie 6 milionów metrów sześciennych, o wartości prawie 250 milionów euro. A równocześnie decyzjami powiedziano, że nie wolno tego usuwać. No i to emituje w tej chwili dwutlenek węgla do atmosfery. Bardzo mocno. Każda tona to jest pewna wartość, prawda? Wchodzi nam w limity. A również miejscowa ludność nie ma czym palić. O tym poinformowaliśmy Komisję Europejską. Prawda? I poinformowaliśmy również, że od roku 2017 rozpoczynamy proces naprawczy. I powiedzieliśmy tak, że mogą być również procesy. W związku z tym, żeśmy zostawili 17 tysięcy hektarów jako obserwacje i tam nic nie robimy, prawda? A na 37 tysiącach zaczęliśmy proces naprawczy. No i okazało się, że pozwano nas przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tym ogromnym krzykiem na całym świecie, że Polacy wycinają puszczę pierwotną, nietkniętą ręką człowieka, lasy naturalne i kierują się jedynie tylko i wyłącznie zyskiem i tą pazernością, prawda? I przy okazji, no, niszczą siedliska i niszczą gatunki. I teraz weźcie państwo i przeczytajcie, a on jest zamieszczony na stronach internetowych. Od jutra będzie również to postanowienie zamieszczone na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski pod tym adresem www.ekorozwoj.pl i tam zobaczycie, jakie jest postanowienie Trybunału Sprawiedliwości. Po tym wielkim huku, obrażaniu Polski na cały świat, Trybunał Sprawiedliwości uważa, że Polska uchybiła dyrektywie ptasiej i dyrektywie habitatowej, bo nie przewidziała, że jak zaczęła naprawiać od 2017 roku, to nie przewidziała, czy nie będzie na przykład to zakłócało integralności obszarów, albo czy na przykład nie będzie to powodowało płoszenia ptaków i owadów. I to państwo zobaczycie w tym postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości. Tam nie ma napisane ani co należy robić, a czego nie należy robić. Tam jest napisane, że ona naruszyła. Ale w czym, na czym polega to naruszenie? Jest tam kilkadziesiąt stron uzasadnienia, którego prawnicy coś tam wyciągają, ale nie odnoszą się całkowicie do danych, jak również nie odnoszą się do spraw związanych z inwentaryzacją, a ekologia to jest, szanowni państwo, to jest nauka. Nauka oparta o dane, o dobre myślenie mówię, matematyczne, poparte opracowaniem statystycznym, w pełnym zrozumieniu jednak historii użytkowania tego w przeszłości. A więc jakby podsumowując, kto jest winny? Ten, który doprowadził do tego, że zginęło 3000 hektarów, ten w gruncie rzeczy powinien ponieść odpowiedzialność i chcemy tą odpowiedzialność jakby wyegzekwować w ten sposób, żeby pokazać całemu światu, w jaki sposób brakiem wiedzy można doprowadzić do katastrofy. Nie będziemy prawdopodobnie, tutaj państwo nie będzie występowało o kary, ale być może w stosunku do pewnych osób, toczą się również i postępowania, z tego co wiem, prokuratorskie, dlatego że to jest ewidentne złamanie prawa Unii Europejskiej, a Polska stała na straży Unii Europejskiej. A więc zachęcam do tego, żeby wejść na stronę internetową albo Ministerstwa Środowiska, albo Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, albo również Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju pod ten adres www.ekorozwoj.pl i tam zapoznać się chociażby z inwentaryzacją i z mapami rozmieszczenia poszczególnych gatunków i Państwo zobaczycie, gdzie taki, powiedzmy, gatunek niezwykle cenny, prawda, występuje, gdzie liczniej, tam, gdzie występuje park narodowy, czy też tam, gdzie są lasy gospodarcze. I można to porównać, można zobaczyć analizę statystyczną, wyniki i wtedy możemy tutaj rzeczywiście dyskutować. Dziękuję panu bardzo mocno za to pytanie, a równocześnie przepraszam bardzo, że się co nieco rozgadałem, ale sprawa jest niezwykle, niezwykle istotna. Polska obrażana, poniżana na całym świecie. Za co? Za to, że respektuje prawo Unii Europejskiej, rozumie to prawo Unii Europejskiej, uważa, że dyrektywa ptasia i dyrektywa habitatowa jest niezwykle cennym instrumentem, a sieć Natura 2000 wspaniałym instrumentem do rzeczywiście zapewnienia bytu tych gatunków, które zostały wyeliminowane z wielu miejsc Europy. Pamiętajmy o tym również, że Polska posiada wszystkie gatunki występujące w tej strefie geograficznej, a państwa, które wprowadzały tą dyrektywę ze względu na konieczność ich wprowadzenia, są takie miejsca w Europie, gdzie jest zaledwie 40% rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Prawda? I bardzo często, że ludzie z tych państw, nie będąc nigdy w Polsce ani w Puszczy Białowieskiej, pouczają Polskę, co Polska ma robić i równocześnie podpisują petycje protestujące na cały świat, że Polska niszczy, wycina pierwotne, nietknięte ręką człowieka lasy Puszczy Białowieskiej. Rozpoczynamy proces jakby wspólnego działania w układzie światowym. Ja do tej pory również informowałem cały świat, również teraz idą następne informacje, w jaki sposób działać, aby występowały te siedliska i aby również pokazać, jak można z niewiedzą, indolencją, być może z dobrego serca w wielu wypadkach, dokonać takiej rujnacji, takiego unikatowego obszaru, jak obszar Puszczy Białowieskiej PLC00004, obejmujący Park Narodowy 10 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa gospodarcze, jedno i drugie o udokumentowanej historii użytkowania w przeszłości. To jest wielkie dziedzictwo kulturowo-miejscowej ludności, to jest wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego leśnictwa, to jest wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego łowiectwa, to jest wielkie dziedzictwo kulturowe polskiej myśli ochrony przyrody, gdzie symbolem tego dziedzictwa jest żubr, który został tam odtworzony dzięki głównie myśliwym, a prekursorem tego był profesor Jan Stolzmann, myśliwy. Profesor, ale również i myśliwy. Dziękuję.
Śpiewa cały stary świat, nowinę, którą przywiał wiatr. Zrozumiał tylko, że w ten dzień wielka się stała rzecz. W niebie zaś radość, bo ktoś złożył przed Panem taką wieść. Z wesołą miną wszystkim krąg powtarzał ciągle ją. Niech wola Twoja dziś spełni się, niech Twój przeniknie mnie duch.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Boże.
Miłosz z Białegostoku. Ja tak słuchając audycji chciałbym zadać pytanie. Dlaczego Unia Europejska walczy z polskim węglem?
Jak to rozumieć?
No, dużo słyszymy obecnie właśnie o tym, że Parlament Europejski tutaj nakłada, jakby musimy zapłacić za emisję na przykład dwutlenku węgla. Wiadomo, że w Polsce spalamy bardzo dużo węgla. Dlaczego tak się dzieje?
Dziękuję. Panie ministrze?
Ja mówię, nie zrozumiałem troszeczkę pytania, jakby pan. Ja rozumiem, że Unia Europejska nakłada na Polskę limity emisji dwutlenku węgla, tak?
Tak.
Dlaczego to robi, tak?
Tak, tak, dokładnie.
No, dlatego to robi, że Polska się na to zgodziła. Polska w roku 2008, wtedy kiedy trzeba było rozpocząć rozliczanie również i komisji i Starej Piętnastki ze zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, a wtedy to był rok 2008, COP14 w Poznaniu. Wtedy, no, chcę powiedzieć, że Polska miała nadwyżkę redukcji 150 milionów ton w skali rocznej. Stara Piętnastka, która miała się wspólnie rozliczać, ponad 350 milionów ton niedoboru. Wtedy żeśmy z tego zrezygnowali, ale no, ekipa PO-PSL pojechała do tego samego dnia do Brukseli, przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny i się zgodziła na to, żeby Komisja Europejska dawała Polsce, ustalała Polsce limity emisji. To żeśmy Polacy się na to zgodzili i to jeszcze w 6 działach produkcji. W produkcji energii elektrycznej, w produkcji ciepła, w produkcji papieru, szkła, cementu i stali. I tu żeśmy się zobowiązali do tego, że będziemy to wykonywali. Chcę również powiedzieć, że koalicja rządząca, Polska dostała ten limit. Proszę wejść na stronę internetową i zobaczyć odnośnie wygranego procesu z Polską. Wtedy Polska dostała, o ile mnie pamięć nie myli, 200 chyba 40 milionów ton emisji. Należało nam się 284. Ja tu mogę się pomylić, bo to jednak było ponad 10 lat. W końcu ten proces Polska wygrała. Z tego nadanego procesu również przez Ministerstwo Środowiska i wtedy byłem ministrem. Myśmy stracili władzę w roku 2007, ale rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie wyrok został wygrany już za czasów Platformy Obywatelskiej, nie skorzystał z tego i z tego zrezygnował. To była nasza dobra wola, żeśmy na to się zgodzili i tak się rozpoczęła tragedia z punktu widzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. I o ile Państwo pamiętacie, wielokrotnie mówiłem, i to był również i program Prawa i Sprawiedliwości, renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego z punktu widzenia jak gdyby sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej, bo no, chociażby taką sprawiedliwością jest przeliczenie emisji w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Polska jest poniżej średniej w Unii Europejskiej. Polska emituje mniej więcej około 10 ton w przeliczeniu na głowę mieszkańca, a są takie państwa, które emitują 20 parę tysięcy ton w przeliczeniu na głowę mieszkańca. I mówię, no to było słabość negocjacji ówczesnego rządu, a właśnie porozumieniem paryskim, gdzie no, Polska zajęła zdecydowane stanowisko, powiedzieliśmy, ale w porozumieniu paryskim nie będziemy się bawili w tego rodzaju sprawy, tylko w porozumieniu paryskim mówimy, jest dobrowolność, poszanowanie, specyfika poszczególnych państw, sprawiedliwość, prawda, i będziemy to rozliczali poprzez nie tylko redukcję emisji i przydziały limitów emisji, ale również poprzez pochłanianie. I to jest właśnie to, no, dzięki że no, w niektórych państwach Unii Europejskiej no, nie podoba się to, że Polska tak to postawiła i zmusiła niejako do zawarcia tego porozumienia w roku 2015. No i za to no, mamy co nieco paru wrogów, ale myślę, że no, jednak prawda, jak również no, sprawiedliwość ta gospodarcza jest ważniejsza, a trzeba bronić własnych interesów i Polska rzeczywiście to robi i robiła to za czasów Prawa i Sprawiedliwości i stara się robić to w tej chwili.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magda z Bydgoszczy z tej strony.
Proszę.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Zbliża się szczyt COP24, no najważniejsze wydarzenie na właściwie na świecie. Bardzo mało się o tym mówi, a jednak zjeżdża się do Polski prawie cały świat. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się o tym nie mówi?
Dziękuję.
I dziękuję bardzo.
Dziękuję pani.
Tak, ja bym powiedział, no, niech pani zauważy, że sukcesy Polski mało je są nagłaśniane w dominujących środkach społecznego przekazu. Pani mówi, że mało się o tym mówi. No, na terenie, powiedzmy, w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, w naszym dzienniku, w tygodniku Niedziela, no, mówi się stosunkowo dużo. A no, w takich ośrodkach, które są opanowane przez jednak kapitał obcy, tam się mówi stosunkowo mało. Natomiast mówiło się bardzo dużo, na przykład o Puszczy Białowieskiej, gdzie Polska była oskarżana, szkalowana, no, posądzana różne sprawy i tam się pisało o tym bardzo dużo, jak również w Układzie Światowym. No to jest... Taką mamy sytuację w Polsce, że gro środków społecznego przekazu znajduje się w obcych rękach, a kapitał reprezentuje interesy tych, którzy no, za to płacą. I myślę, że tu pani dotknęła niezwykle ważnego problemu, bo przecież również i w Polsce przez te środki społecznego przekazu również niszczony jest autorytet no, ludzi, naprawdę o ogromnych zasługach w Polsce i to dzieje się całkowicie bezkarnie, jak również narusza się autorytet rządu. No proszę wejść na komentarze właśnie do jakiegoś tam no, czasopisma liberalno-lewicowego albo dziennika liberalno-lewicowego i proszę zobaczyć, ile no, jest, ja bym powiedział, oszczerstw w stosunku do ludzi Kościoła, do wielkich autorytetów w Polsce, w stosunku do rządu, w stosunku do ministrów, w stosunku do pani premier, w stosunku do pana premiera, w stosunku do pana prezydenta. No to jest, ja mówię, coś chyba nie tak również z prawem prasowym i tu myślę, że najwyższy czas, aby zastosować podobne rozwiązania w stosunku do prawa prasowego, jakie mają na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. Tam nikt, żaden z dziennikarzy nie odważyłby się napisać nieprawdę, oskarżając jakiegoś polityka o sprawy niesprawdzone, prawda, o tylko i wyłącznie na bazie plotek, na bazie kłamstwa. No taki dziennikarz byłby całkowicie skończony. No mogę pani powiedzieć, że to jest ból bardzo mocny, ale no jednak dominują u nas środki społecznego przekazu opłacane przez jednak no, będące w obcych rękach. I to też z tego powodu no, mamy taką sytuację, jaką mamy. A no, chciałem tutaj serdecznie podziękować. Przecież niech pani zauważy, czy o ojcu, na przykład dyrektorze. No przecież to, że tu mówimy, to jest zasługa ojca dyrektora, to zasługa tego, że stworzył takie dzieła jak Telewizja Trwam, jak Radio Maryja, w którym można chyba mówić prawdę, bo to, co mówimy, o ile byłoby nieprawdą, to byłoby podane do sądu i byśmy sromotnie przegrali te sprawy. A również, gdy pani popatrzy na to, co jak jest szkalowany ojciec dyrektor, no, to jest no, w żadnym praworządnym państwie z punktu widzenia prawa prasowego no, takie sprawy nie miałyby miejsca. Więc najwyższy czas i tu bardzo również proszę o to, żeby no, stanąć w obronie jednak ludzi, którzy no, nie zasłużyli sobie na tego rodzaju no, oszczerstwa, jakie pojawiają się w bezkarnej zupełnie prasie, czy też środkach przekazu, które dominują tu u nas w Polsce, ale należą do obcego kapitału. Gdzie jest etyka dziennikarska? Gdzie jest kodeks dziennikarza? No, w jaki sposób zachowuje się na przykład dziennikarz, który jest zaproszony na warsztaty, prawda? Jest goszczony, jest pokazywane mu wszystko, a on w skrycie robi gdzieś jakieś zdjęcia, prawda? Nieomalże pod łóżkiem, czy też w toalecie i później je publikuje, prawda? Twierdząc, że to, co mu się pokazało, powiedziało, prawda? Wytłumaczyło, w jaki sposób są niektóre bezsensy prawa, które występują w układach przyrodniczych, bo takich rzeczywiście bezsensów jest dużo, to się upublicznia, prawda? No i ten gospodarz ma postępowanie sprawdzające u prokuratora, no bo prokurator co ma zrobić? No, jak doniesiono, to on musi to rzeczywiście sprawdzić. A więc poruszyła pani niezwykle ważny problem i myślę, że etyka dziennikarska powinna również w Polsce obowiązywać. Przynajmniej.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo? Andrzej ze Śląska mówi.
Witamy pana.
Panie profesorze, witam. Witam pana profesora. Chodzi o taką rzecz bardzo poważna, że związana oczywiście z lasami, z lasem. Jest sprawa zarażenia, zakażenia przez kleszcze. To zaczyna być problem. Tu jest praktycznie, biorąc u nas, jest całkowite lekceważenie tego wszystkiego, że niby jakby ktoś ugryzie kleszcza, to jakby komar ugryzł, coś takiego. Przecież wiadomo, że to jest straszliwa choroba, która się kończy czasami po prostu trwałym kalectwem do końca życia. I proszę powiedzieć taką rzecz, czy wy się państwo jako leśnicy, przecież połowa leśników, czy nawet większość jest zakażona też tą boreliozą, czy wy się państwo rozpatrywali sprawę oprysków jakichś, czy nie ma metody na te zwierzęta, na te owady, czy jak to wygląda? Ja mam czterech sąsiadów tutaj, wszyscy są zakażeni boreliozą, mnie się udało jakoś szczęśliwie, bo ja mieszkam tutaj w takiej okolicy zalesionej mocno. Ale przez strach wyjść, no co z tego, że będziemy mieli masę dzieci, się urodzi masę dzieci, jak będzie połowa niezdolnych, będzie to jest 40 tysięcy ludzi jest rocznie zakażonych, stwierdzonych zakażeń jest kleszczo tym. I kwestia jest, że u nas nie ma standardu medycznego, tak jak w normalnych krajach tych niby zamożniejszych, że ugryzienie kleszcza to jest poważny incydent medyczny. To nie jest tak, że proszę posmarować sobie tam spirytusem, tylko to jest poważna sprawa, jest badany kleszcz, jest człowiek kładziony w razie czegoś do szpitala.
I jeżeli tak wejdę w zdanie, no nie wiem, gdzie pan był z tym kleszczem, bo mnie kiedyś raz drugi to poważnie lekarz podszedł do mnie, więc tutaj no, kwestia stosowania czy jakichś leków, czy oprysków. Panie profesorze, jak podchodzimy do tego problemu?
Tak, no nie przypuszczam, żeby była opracowana jakakolwiek metoda zwalczania kleszczy w lesie. Nie pamiętam, ile w Polsce mamy gatunków kleszczy, ale gdzieś myślę, że około 40-50 chyba występuje. Ale mogę się mylić, tu pani Sulgostowska była wielką specjalistką również i od kleszczy. Ja nie mówię, tymi się nie zajmowałem, ale ich jest sporo, one są wyspecjalizowane w stosunku do innych gatunków, nie tylko do ssaków, prawda, czyli stałocieplnych. I tu są dwie choroby. Jedna bolerioza to jest nasza, z tego co wiem, to chyba nasza rodzima choroba, ale druga to lata 60. Byłem wtedy studentem, to były pierwsze zapalenia, tak zwane kleszczowe zapalenie opon mózgowych, i to było przetransportowane no, przez turystów z Syberii, gdzie ta choroba rzeczywiście tam występuje, i nawet jeden ze studentów Wydziału Leśnego, z tego co pamiętam, zmarł na to. Wtedy to było takie duże wydarzenie. Natomiast bolerioza chyba jest tu rodzimą, no przynajmniej mówię, ja takie informacje mam. Rzeczywiście to jest choroba, na którą no, myśliwi, leśnicy chorują, jak również no, społeczność, no, która ma kontakt, czyli ludzie pochodzący z tych terenów niezurbanizowanych, z tym, że to jest choroba, która różnie działa. Bardzo często w formie ukrytej jest przez wiele, wiele lat. U jednego się rozwinie, u jednego się nie rozwinie. Wiem, że no, leczenie też w zależności od stanu zaawansowania jest w wielu wypadkach bardzo mocno utrudnione. Natomiast no, mogę powiedzieć, że pamiętam mój rekord. No ja mówię, co roku mam, wyciągam z siebie parę, ale mój rekord, proszę ojca, to było 21 kleszczy jednego dnia, czyli jak wieczorem wróciłem z lasu, to miałem 21 wbitych w moje ciało, prawda? I to był mój rekord. Pamiętam, siedziałem wtedy pod Modrzewiem. Nawet był świadek tego, już świętej pamięci, jeden z wicedyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Żeśmy rzeczywiście wtedy polowali. Nawet udało mi się wtedy pozyskać łanie. To tyle, co mogę powiedzieć. No, to jest sprawa związana. Ja nie przypuszczam, żebyśmy w tej chwili próbowali w jakiś sposób. To byłoby, no nie wiem, nie jestem do tego przygotowany, ale przypuszczam, że bardzo utrudniona jest ta sprawa, dlatego że no, kleszcze są jednym z nieodłącznych elementów również związanych ze zwierzyną leśną i to nie tylko, jak powiedziałem, ze ssakami. A każdy gatunek pewnie ma swoją inną biologię, w związku z tym no, trzeba by opracować specjalną metodę do zwalczania do poszczególnych gatunków, podobnie jak w stosunku do komarów. Pamiętam, kiedyś też do mnie się zgłoszono, żeby zrobić ekspertyzę odnośnie komarów, żeby no, je odstraszać w jakiś sposób na bazie ultradźwięków. No więc się okazało, że jednak w Polsce mamy 80 parę gatunków komarów. Z tego 40 potrafi atakować człowieka, a każdy ma swoją biologię, każdy działa na innych tonach, jak bym powiedział, no działania ultradźwięku, więc w związku z tym na jeden będzie działał, na drugi nie. Poza tym jest dynamika pojawów masowych. Są te gatunki, które się pojawiają co parę lat, co roku, no jedne się pojawiają, drugie nie, a więc są, a z drugiej strony no komary, to jest podstawowa baza pokarmowa dla innych gatunków, prawda, gdzie one są, no spełniają niezwykle istotną rolę z punktu widzenia środowiskowego, z punktu widzenia, bo są takie, które żyją w ściółce, no a również są bazą pokarmową dla ryb na przykład, prawda, jako larwy. Więc no są takie państwa i są takie miejsca, gdzie pojedziemy jako turyści i nie usłyszymy żadnego brzęczenia komara, ale również nie ma tam i owadów. To są ośrodki turystyczne we Włoszech, w Hiszpanii, w różnych miejscach. No po prostu jest to wszystko, ale totalnie niszczone jako w ogóle owady. No to jest to no, cywilizacja, ale jak ja pójdę do Białowieży, to wiem, że tam są komary. No i ciężko rzeczywiście nieraz tam usiedzieć, czy poczekać nawet chwileczkę. A jedną z najlepszych metod, żeby nie cięły tak mocno, to wtopić się w to środowisko wycieczkowe, które pochodzi z dużego miasta i nie zabijać tych komarów na sobie, tylko je płoszyć. I one będą bardziej atakowały tych ludzi, którzy zabijają, prawda? No bo wtedy jest krew atrakcyjna, więc te komary ciągną w tamtą stronę i omijają tego, który się tam lekko ogania i nie pozwoli, żeby zabić jakiegokolwiek komara na sobie. To jest dobra metoda wśród tłumu. Oczywiście jak się jest samemu, to nie pomaga specjalnie, ale też jak nie chce się być atakowanym bardzo intensywnie, to lepiej je oganiać się delikatnie niż je zabijać, prawda, bo jednak...
Czy takich prostych rozwiązań, panie profesorze?
Takie zabity komar jednak, a szczególnie jeszcze nakarmiony krwią, jest miejscem atrakcyjnym, prawda, dla innych.
A co do tych kleszczy, takich prostych rozwiązań nie ma, bo przecież i ośrodki do zwalczania chorób tropikalnych, pasożytniczych są w Polsce. No i to nie są proste rozwiązania, tak jak pan powiedział, nieraz ileś lat potrzeba, do 14 chyba nawet, żeby dała choroba o sobie znać.
Borelioza jest taka, że jest w formie ukrytej, może być kilkadziesiąt lat i się w ogóle nie objawić, prawda? Ja myślę, że jestem właśnie takim osobnikiem, który posiada boreliozę, natomiast jak do tej pory to się nie objawiło, więc mam spokój.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za
przyjęcie. Teraz i zawsze.
Witam. Pozdrawiam serdecznie drogiego pana ministra i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chciałam powiedzieć, że
pani ma na imię?
Wychowywałam przy lesie, blisko przy lesie.
Pani ma na imię?
Teresa.
Dziękuję.
I jak któreś tam drzewo zachorowało, to zaraz było usuwane i lasy były zdrowe. Ja nie rozumiem tego, żeby nie widzieć, co jest chore i żeby do tego doprowadzić. A ta Unia Europejska to już nas tak wykańcza, ile mnie zdrowia kosztuje to wszystko, to naprawdę. Pozdrawiam serdecznie i Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Pewnie tak...
Dziękuję bardzo pani Teresie za to. Ja mogę powiedzieć tak, były usuwane te drzewa chore i Polska posiada wszystkie gatunki, czyli całą bioróżnorodność, prawda?
Ja też powiem, panie profesorze, nieraz ludzie tak idąc szlakami, gdzieś tam Zakopane, prawda, idąc w góry, nieraz się tak zastanawiają. Szkoda, że nie usuwamy pewnych drzew, bo ja rozumiem, że to jest park, prawda, rezerwat ścisły. Ale też mówią, szkoda, bo przecież nieraz z roku na rok, jak widzimy, jak postępuje degradacja, a przecież rzeczywiście mogłoby to służyć nie tylko oku, ale również temu środowisku, w którym rośnie to drzewo, ten krzak.
Tak. Proszę ojca, szanowna pani, nawiązując do tego tematu, ja tu jestem zdecydowanym przeciwnikiem jednej rzeczy, a mianowicie takiego podejścia, że nie róbmy nic, to będzie najlepsze dla przyrody. Nie róbmy nic, ale obserwujmy i badajmy, co się dzieje. Czyli zostawiajmy to po to, żeby obserwować, co się z tym dzieje, żeby wyciągać z tego wnioski, a więc swego rodzaju badania. A pozostawienie tylko i wyłącznie po to, żeby nic nie robić, to według mnie jest irracjonalne tak całkowicie. I w tej chwili serdecznie zapraszam właśnie do danych z Puszczy Białowieskiej, zresztą tam Park Narodowy, obserwacje przez profesora Włoczewskiego czynione od kilkudziesięciu lat, i są te dane. I wyraźnie mówią, Park Narodowy jest tym miejscem, gdzie chronimy przed człowiekiem, można powiedzieć, prawda? I chodzi tam sobie po szlakach, ale chronimy również przed jakąkolwiek działalnością, również i taką jak pożary. Też chronimy przed tym, prawda? No i w związku z tym mamy coś jednak pomimo wszystko sztucznego. No i proszę zobaczyć, jaki jest tam skład gatunkowy, jak on się zmienił w ciągu 30, 40, 50 lat, są stałe powierzchnie badawcze. Można zobaczyć, jak występują tam rzeczywiście ptaki, te niezwykle cenne i chronione. I to jest ten gatunek zgniotek cynobrowy, o tyle było huku w Unii Europejskiej, prawda? No i zobaczcie państwo, wejdźcie na stronę i zobaczcie państwo opracowania. Na 1400 powierzchniach badawczych, dokładne analizy, próby, statystyczne podejście, gdzie zgniotka jest więcej. Dwa razy więcej jest go w lasach gospodarczych niż w lasach Puszczy Białowieskiej, prawda? I to statystycznie udowodnione. No akurat każdy gatunek występuje tam, gdzie ma lepsze warunki bytowania, szczególnie pokarm. No to jest taki czynnik, który jest bardzo mocny i on reaguje na to. A tu jest podejście takie, nie, bo będziesz stracił gniotka. No ja mówię, będę stracił, ale mogło 3 razy więcej, prawda? I to podejście, ja mówię, takie irracjonalne zupełnie. Ja bym proponował, szanowni państwo, żebyśmy o tym pamiętali. Bardzo często ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy no, mają tam jakieś gospodarstwo, ma parę hektarów, ma krowę, ma pszczoły, ma sad, sadzi marchew, ma kota, psa na podwórku. No to z nim się normalnie rozmawia, prawda? Natomiast jak się zaczyna rozmawiać już z takim człowiekiem o wielkim sercu, ale wychowanym w Warszawie na 22 piętrze, obserwującym powiedzmy telewizję, powiedzmy ten ekran wielkocalowy, no to bardzo często już z nim ciężko nawet no, znaleźć kontakt, prawda? No, bo on jest tak przekonany co do tego, że zabicie zwierzęcia jest zbrodnią, prawda? Że on to, no mówi, no takie piękna myszka albo taka piękna wiewiórka, jeszcze wziął ją, zabił, prawda? Natomiast no nie widzi, że w tym czasie jeszynkę, prawda? Czy mortadele, prawda? I to jest dla niego normalna rzecz, a ktoś musiał jednak zabić to zwierzę, ale do niego to już jak gdyby nie dociera, że ktoś to zwierzę zabił i pozyskał. On już jest tak wychowany, prawda, że dla niego zbrodnią jest. Dla niego nie jest zbrodnią to, że bawi się w grę komputerową i strzela do ludzi i zwycięża ten, który ostatniego człowieka zabije. To dla niego jest normalność, prawda? Ale no nie daj Bóg, żeby taka gra była zrobiona w stosunku do wiewióreczki, która je ładnie orzeszka, prawda, jest pokazywana, a nikt nie zna biologii tej wiewióreczki, która ma mieć, może w jednym miocie ma 6 młodych, prawda, ma tych kilka miotów w ciągu roku. Jak znajdzie jakieś gniazdo w pobliżu tym, to nie tylko orzeszka zjada, tylko zjada jajka i młode ptaki, prawda, tak samo zje. A z drugiej strony sójkę, srokę, również i wronę, małe jajka wybierze. Ale jak ta wrona, sójka, czy też sroka, no, znajdzie gniazdo wiewiórki, to też te młode wiewiórki zje, prawda? No i to jest taka normalna rzecz. A my pokazujemy tą wiewióreczkę, jak ona trzyma w tych łapkach tego orzeszka, przewraca. No, jak można takie zwierzę zabić? No, jakbyś nie zdychało tyle wiewiórek w roku, co się rodzą, to byłoby ich co najmniej kilkanaście razy więcej w ciągu roku, prawda? A za 3 lata byłoby wiewiórka co metr kwadratowy. No jednak muszą ginąć te wiewiórki, tyle co się rodzi, tyle co zdycha, tyle się, powiedzmy, rzeczywiście, no, rodzi. A te owady, te zgniotki cynobrowe, no to samica składa około 200 jaj, prawda, w ciągu roku. A tu mamy się przejmujemy, straszymy jedną larwę tego owada, jak żyje pod tego i jest wielki proces z Komisją Europejską. No i w końcu jest wyrok, że Polska nie przewidziała, że jak będzie tam prowadziła działanie naprawcze, no to nie będzie, nie straszyła larwy zgniotka. No coś takiego, no. Ale prawo, no, prawnicy radzą, zastanawiają się bardzo mocno, a ta pani, no, o tym, która obiera ziemniaki nożem w terenach wiejskich, no, powie chyba, żeście zgłupieli, no. Po prostu to jest jej odpowiedź, a tu są wielcy prawnicy, rozważają, prawda, wielka ława, 15 osób z 15 państw, prawda, zgniotka nie widzieli, a mówią, że my go nie straszymy, no, albo straszymy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Franciszek tutaj z Białostoczyzny na skraju Puszczy Knyszyńskiej, tutaj Białowieskiej. Mamy las, 5 hektarów lasu i zawsze usuwaliśmy drzewa, które zamierały, usychały, czy to sosna, czy świerk, czy inne. I na te miejsce zawsze wyrastały świeże i cały czas rolnicy, którzy mają lasy, w ten sposób gospodarują i bardzo dobrze dziś, no, dość są te lasy rolników w dobrym stanie. Ale chcę powiedzieć, że bardzo mało mówiło się w tym czasie, że usuwa się z Puszczy Białowieskiej drzewa, które uschły, zamarły, a tam ci pseudoekolodzy atakują, że wycina się puszczę. Wycina się, ale drzewa suche, a nie zielone, nie surowe drzewa, że tak się wyrażę. No, to właśnie...
Czyli czyścimy, a nie...
Że usuwa się suche, uschnięte drewna z puszczy i naturalnym gospodarowaniem, jak rolnicy usuwają suche drzewa, to w te miejsce wyrastają nowe i ciągle las jest. To chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Franciszku.
Tak, no, znowu dziękuję panu. No, pozdrawiam te strony, bo to takie troszeczkę kurpie, prawda? Czyli tereny, gdzie wolni ludzie w ogóle cały czas żyli i byli. Natomiast, no, niech pan zauważy, żeście usuwali i macie wszystkie gatunki, które tam występują. I cały świat się zachwyca, że w tym rejonie są wszystkie gatunki, a również zachwyca się takimi waszymi lasami sosnowymi i pewnie jak patrzę, tak przejeżdżam, to tam dużo jałowca również rośnie w tych lasach sosnowych. Myślę, że pan Franciszek się ze mną zgodzi. I czego to jest świadectwo? To jest świadectwo tego, że kiedyś tam no po prostu wypasano nie tylko bydło, ale również i trzodę chlewną, a ten jałowiec jest typowym przykładem tego, no, że to jest takie no, roślina, które jednak którą ciężko zjeść i z tego też powodu tam się rozmnażała. I z tą rosliną, czyli z jałowcem i nieperuską i są związane na przykład no, niezwykle cenne, rzadkie chrząszcze, chociażby z rodziny Ipide, czyli kornikowatych. I to już natychmiast jest wpisywane, prawda, traktowane przez ludzi o wielkim sercu, którzy się nazywają ekologami, a którzy o ekologii nie mają zielonego pojęcia, jako natychmiast chronić przed człowiekiem. A to jest typowy przykład no, historii użytkowania właśnie przez miejscową ludność. To jest ich wielkie dziedzictwo kulturowe. No, a tam jeszcze przy okazji występuje sasanka otwarta. Prawdopodobnie pewnie też pan Franciszek z tym się zgodzi. Typowo dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności. Dzięki użytkowaniu takie zespoły powstały, które no, są zachwycone albo zachwyt budzą na całym świecie. I jeszcze no, w tym takim kurpiowskim lesie, a więc sosna, jałowiec, sasanka, no i oczywiście krzyż przydrożny, nie ulega wątpliwości, to jest ten widok, który tam jest i świadczy rzeczywiście o bytności człowieka. Dziękuję panu bardzo za tą wypowiedź.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo, nie wiem, czy się słyszymy. O, nie słyszymy się niestety. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochodzony cytus.
Na wieki wieków, amen.
Edward Schelma.
Proszę bardzo.
Ja, panie profesorze, kończyłem studia rolnicze w 70 roku. Wtedy uczono mnie, że dzięki dwutlenku oli węgla jest fotosynteza i jest produkcja roślinna. Jest produkcja roślinna, ogrodnicza i to jest gaz, który jest bardzo potrzebny dla rolnictwa, nieszkodliwy dla zwierząt, dla człowieka i tak dalej. Tymczasem dzisiaj te wszystkie konferencje ekologiczne traktują dwutlenek węgla jako wroga, więc nie wiem, co się zmieniło. Chyba się przyroda tak szybko nie zmieniła w ciągu tych, powiedzmy, 50 lat. I nie rozumiem tego w ogóle, tego całego programu walki z dwutlenkiem węgla i nawet podejrzewam, że to jest jakiś, powiedzmy sobie, jakiś biznes dla niektórych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tak, dziękuję panu bardzo za tą uwagę. I to nie ulega no, najmniejszej wątpliwości, że CO2 jest gazem życia. A nawożenie dwutlenkiem węgla też występuje i w szklarniach przecież się zwiększa koncentrację dwutlenku węgla po to, żeby była lepsza asymilacja przy odpowiedniej oczywiście temperaturze i wilgotności. Prawda, i to jest całkowicie prawda, ale niech pan zauważy również, że dzięki temu, że ten węgiel żeśmy puścili do atmosfery, ja mówię, patrzę tutaj właśnie z pana punktu widzenia, żeśmy zdegradowali gleby, o ile żeśmy las zamienili na pola, jeszcze pole zdegradowane, to ten cały węgiel wypuściliśmy do atmosfery z tego drzewostanu, prawda, że jest z drewna, ze ściółki, ale również i z gleby i on funkcjonuje w atmosferze. Jeden hektar takiego naszego no, lasu utworzonego na drodze procesów takich naturalnych, czy też wspomaganych przez człowieka, to jest około 400 ton węgla na hektarze. Więc o ile to totalnie zdegradujemy, to uzyskujemy no, około 1350-1380 ton dwutlenka węgla w atmosferze. I skoro chcemy to z powrotem odtworzyć, czyli odtworzyć te zespoły roślinne, jak również tworzy tą bioróżnorodność w gleb, ściółek występujących w drzewostanie, no to nie mamy innej metody, jak zasadzić z powrotem drzewostan i zacząć pracować nad nim, żeby on jak najszybciej doszedł do tego stanu, który był poprzednio. Ale mówiąc znowu inaczej, z punktu widzenia matematycznego nie robimy nic innego, jak pochłaniamy dwutlenek węgla z atmosfery po to, żeby regenerować te układy przyrodnicze. I te wielkie problemy świata z pustynnieniem, z degradacją, z zanikiem gatunków, z oczywiście pogorszeniem stosunków wodnych również, to są właśnie degradacje, albo inaczej puszczenie tego węgla organicznego do atmosfery. I właśnie porozumienie paryskie mówi, zresztą i konwencja klimatyczna, czyli szczyt ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, o czym, no tak prawdę powiedziawszy, ten świat wysoko rozwinięty, szczególnie starej piętnastki, ten liberalno-lewacki jakby zapomniał, prawda? Zaczyna mówić tylko i wyłącznie o redukcji emisji, a więc zapomniał o postanowieniach konwencji klimatycznej, no i porozumienie paryskie przywraca to z powrotem. Udało się, i to dzięki Polsce, mówi się, dwa działania. Mniej emitować do atmosfery, a następnie pochłaniać ten dwutlenek węgla. Czyli dążymy nie do dekarbonizacji, co było hasłem Unii Europejskiej, pakietu klimatyczno-energetycznego, co waliło bardzo mocno w polską gospodarkę, a neutralność klimatyczna, czyli tyle emitować, ile pochłaniamy po to, żeby właśnie regenerować gleby, żeby stosować tą inżynierię ekologiczną, czyli żeby wykorzystać tą wiedzę, panie Edwardzie, którą żeśmy pobierali w szkołach, w szkole podstawowej, w szkole no, ogólnokształcącej, w technikach no, kilkadziesiąt lat temu, a która w gruncie rzeczy no, zniknęła albo przestała być dostrzegana w obecnej rzeczywistości.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak można powiedzieć, i wiele wątków poruszyliśmy. Dziś przede wszystkim konwencja klimatyczna w Katowicach, COP24. Z pewnością państwo powinno się też do tego ważnego wydarzenia przygotować. Pan mówi, że to nie tylko pakiet i porozumienie, te wytyczne, które zostały podpisane w Paryżu w 2015 roku, ale teraz to będzie konkretny dokument, pod którym wszystkie państwa jednomyślnie, prawie 200 państw podpisze się, by to co podpisze, realizowały.
Tak, no i tu jest wielkie wyzwanie przed Polską. To jest wielkie wyzwanie, wielkie oczekiwanie całego świata, że Polska właśnie przygotuje tego rodzaju dokumenty, jak również stworzy tego rodzaju atmosferę, że tu podczas tej 24. konferencji stron konwencji klimatycznej zostanie zawarty konsensus w zakresie działania i w zakresie tej racjonalnego działania i normalności. A mianowicie naszym wielkim problemem jest to, żeby zahamować dla dobra ludzkości te wielkie problemy świata związane właśnie z degradacją siedliska, z degradacją jakości wody, z degradacją jakości powietrza, z zanikiem bioróżnorodności, z zanikiem gatunków, żeby ten świat zaczął no, coraz bardziej posługiwać się tą ogromną wiedzą w kierunku czynienia sobie ziemi poddanej, żeby ludzie no, zabezpieczyli swoje potrzeby, a potrzebą człowieka nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jest dobrze funkcjonująca rodzina, szczęśliwa rodzina, która nie cierpi na głód, która ma dobrą wodę, dobre powietrze, która potrafi korzystać z tej rodzimej bioróżnorodności. Tak, to jest wielkie wyzwanie, ale i wielka szansa. Szansa pokazania Polski z tej bardzo dobrej strony, jako lidera, jako kraj ludzi dobrze wykształconych, myślących, którzy rzeczywiście no, starają się podjąć działania, które będą satysfakcjonujące z punktu widzenia interesu ludzkości. A więc jest to wielka szansa i bardzo bym prosił, no i mam nadzieję, że to znajdzie odzwierciedlenie również środka społecznego przekazu, które w Polsce funkcjonują, a na pewno to się stanie, a na pewno by to się stało, ile by coś wyszło nam źle, to na pewno te środki, które no, tak mocno stawały w atakowaniu Polski w sytuacji związanej z Puszczą Białowieską, na pewno będą bardzo mocno nagłaśniały, że Polska no, nie spełniła oczekiwań. Ale co jest fundamentem do tego wszystkiego? Żeby to rozumieć, żeby rzeczywiście zacząć działać również i dla interesu, jak również świata, ale szczególnie dla interesu Polski, bo przecież to są sprawy gospodarcze, to trzeba mieć odpowiednio wykształconych ludzi. I tu chciałem serdecznie podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej za to, że podejmuje działania w tym kierunku, a mianowicie odtwarza podyplomowe studia i studia w zakresie rzeczywiście inżynierii ekologicznej, w zakresie prawa ekologicznego, w zakresie prawa środowiskowego i między innymi no, prowadzi tu studia podyplomowe w zakresie polityki ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Drugi kierunek to jest kompensacje przyrodnicze, czyli w jaki sposób no, działać, że no, musimy coś zniszczyć, ale w jaki sposób to skompensować w sąsiedztwie, żeby dalej to funkcjonowało w ten sam sposób. I no, w dniu dzisiejszym gratuluję tym, którzy złożyli egzaminy, kilkunastu osobom, które zakończyły studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na tym kierunku ekologia i zarządzanie, no, finansowanym, współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za co bardzo, bardzo serdecznie Wojewódzkiemu Funduszowi dziękuję. No i skorzystając z okazji, proszę ojca, ile można, ale skorzystam z tej okazji, a mianowicie dwa dni temu, a może trzy dni temu, 17, minęła rocznica, dziesiąta rocznica, no ja bym powiedział, objęcia arcybiskupstwa w Gdańsku przez wielkiego kapłana, wielkiego patriotę, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. W związku z tym, o ile ksiądz pozwoli, złożę mu serdeczne gratulacje z tej okazji, serdecznie pozdrawiam i życzę dalszej owocnej pracy dla dobra ojczyzny, dla Boga, honoru i ojczyzny. Z Panem Bogiem, wszystkiego najlepszego, serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie mistrze. Dziś naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, prezydent konwencji klimatycznej w Katowicach COP24, były minister środowiska. Bardzo dziękuję Państwu również za uwagę. Dziękujemy za telefony.